Witam wszystkich w imię Pana Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Tak więc zaczynamy dzisiaj temat ewangelizacji. I kiedy zastanawiałem się nad tym, czym mógłbym się dzisiaj podzielić, pomyślałem, że temat, który dzisiaj zaczynamy, którym będziemy zajmować się w bieżącym miesiącu, w pewien sposób łączy się z tym, o czym mówiliśmy ostatnio, przez ostatni miesiąc, czyli o przykazaniach, o posłuszeństwie Bogu, o miłości do Boga, o wypełnianiu Jego woli. I przyszło mi do głowy takie pytanie, dlaczego w ogóle mamy ewangelizować? I odpowiedź znajdziemy oczywiście w Słowie Bożym, w Ewangelii Marka, kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu mówi do uczniów: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę bez wyjątku. Tak więc zwiastowanie, głoszenie jest wolą Bożą. Kiedyś bardzo dużo zastanawiałem się na tym, co jest wolą Bożą dla mojego życia. Często słyszymy takie słowa: Pan Bóg ma dla ciebie plan, Pan Bóg ma dla ciebie swoją wolę. No i kiedyś szukałem, czytałem słowo, szukałem fragmentów, które mówią o woli Bożej i zastanawiam się, co ja mam robić. Więc jeżeli też się zastanawiasz nad wolą Bożą dla swojego życia, zastanawiasz się, jaki Pan Bóg ma dla ciebie plan, głoś słowo. To jest między innymi wola Boża dla twojego życia. Jesteś częścią pewnej historii. Jeżeli tu jesteś na tym miejscu, to znaczy, że jesteś częścią pewnej historii, pewnego scenariusza napisanego przez Pana Boga. Jesteś właśnie dzisiaj, jesteś właśnie tutaj, jesteś pośród ludzi, pomiędzy którymi postawił cię Pan Bóg po to, żeby im zwiastować Ewangelię, po to, żeby im głosić Ewangelię. Jest to wola Boża, jest to Jego plan dla ciebie. Jesteś częścią Bożej historii tu i teraz. Masz wyznaczony pewien cel. Dlaczego jeszcze głosimy Słowo Boże? My jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, jako osoby, które kochają Boga, które kochają Pana Jezusa, a Pan Jezus jest Słowem, więc kochamy Słowo Boże. Dlaczego jeszcze powinniśmy zwiastować? W pierwszym liście do Tesaloniczan Paweł napisał, że przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii. Jest to 2:4 pierwszego listu do Tesaloniczan. Tak więc Ewangelia jest pewnym darem. To, że ty usłyszałeś słowo, że jesteś zbawiony, że masz słowo, to jest pewien dar. Jest to coś, co zostało tobie powierzone. Jeżeli... Może w ten sposób. Jeżeli jest tobie coś powierzone, przekazane, to ty jesteś za to odpowiedzialny. Tak więc my jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za Ewangelię, za dobrą nowinę, która została nam powierzona. I teraz mamy coś z tym zrobić. To jest nasza odpowiedzialność. Co mamy z tym zrobić? Czy możemy to zachować dla siebie? Czy możemy schować do kieszeni? Czy możemy to zakopać, tak jak ten talent z przypowieści Pana Jezusa, który został zakopany w ziemi, a później, gdy przyszła osoba, która ten talent powierzyła, pyta, a gdzie jest dochód z tego? Tak więc jeżeli jesteś zbawiony, jeżeli znasz dobrą nowinę, wiesz, kim jest Chrystus, wiesz, kim jest Bóg w twoim życiu, wiesz, dlaczego jesteś chrześcijaninem i dlaczego wierzysz, to nie zakopuj tego. Nie zakopuj tego w ziemi. Niech ten dar nie pozostanie bez owocu. Przekazuj to dalej. Jesteś za to odpowiedzialny. Ja jestem za to odpowiedzialny. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Kiedy również zastanawiam się nad tym, no dobrze, głosimy Słowo Boże, głosimy Ewangelię, dobrą nowinę, ale co to jest tak naprawdę? Czasami zastanawiam się, no dobrze, ale co ja mam powiedzieć? Jak mam głosić? Jako młody chłopak tuż po nawróceniu, kiedy wiadomo, jeszcze jest taka gorliwość, że ja chętnie bym wszystkim opowiedział o Panu Jezusie, tak czy chcą, czy nie chcą słuchać, to ja najchętniej bym wszystkim, całemu światu, tak? Ta pierwsza miłość taka. Tak jak młody człowiek zakochany też. Każdy mówi, ja całemu światu bym wykrzyczał, że jestem w Tobie zakochany, prawda? I tak samo nawracamy się. Jest w nas taka gorliwość, taki żar. Chcemy opowiedzieć wszystkim. No dobrze, ale co? Tak więc też szukałem w Słowie co głosić. I tutaj kilka fragmentów, tutaj nie będę może tego wyświetlał. W Dziejach Apostolskich czytamy, jest to słowo, które było skierowane do Żydów, dobrą nowinę o obietnicy danej ojcom. Tak więc Żydom Ewangelia była ogłoszona w ten sposób. Jest obietnica, którą Pan Bóg złożył dawno temu i Chrystus jest wypełnieniem tej obietnicy. Już nie musicie więcej czekać na Mesjasza. To On jest tym Zbawicielem, na którego czekacie. Tak więc głoszenie Ewangelii jest głoszeniem tego, że Pan Bóg jest wierny. Kiedyś obiecał Zbawiciela, miał zaplanowany plan wybawienia ludzkości, zbawienia od grzechu, uwolnienia. I w Panu Jezusie tę obietnicę spełnił. Co jeszcze? W liście do Rzymian czytamy, że głosimy słowo wiary. Tak więc, jeżeli spotkasz człowieka, któremu brakuje wiary i wiesz, że jest to człowiek, któremu masz opowiedzieć o Bogu, to dla niego słowo, które mówisz, będzie słowem wiary. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale czytamy, że głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Nie Chrystusa, Pana Jezusa, dzieciątko małe w żłóbku, nie jakiegoś filozofa, nie człowieka, który kiedyś sobie żył, tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Dzisiaj też głosiliśmy poprzez uczestnictwo w wieczerzy Chrystusa ukrzyżowanego. Dlaczego? Ktoś może zapytać, dlaczego Chrystus jest ukrzyżowany? Dlaczego Pan Jezus poszedł na śmierć? I możemy opowiadać o tym, że wszyscy zgrzeszyli, że brak im chwały Bożej, że zapłatą za grzechy jest śmierć, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia i że Pan Jezus tą cenę, którą my powinniśmy byli ponieść, to Pan Jezus zapłacił. Ostatnio czytałem fragmenty takiego przekładu Ewangelii Jana w takim slangu ziomalskim. I tam, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, słowa wykonało się, zostały przełożone jako wszystko zapłacone. I to też, jak to przeczytałem, to troszeczkę tak... Myślę, że to może też zmieniać spojrzenie na to, co Pan Jezus dokonał. Wszystko zapłacone, no ale co zapłacone, prawda? I też możemy o tym opowiadać. Dlaczego Pan Jezus musiał zapłacić taką cenę? Za co Pan Jezus musiał zapłacić taką cenę? Co wymagało zapłaty? Co jeszcze głosimy? W dalszym ciągu pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Głosimy mądrość, ale nie mądrość tego świata, tylko mądrość Bożą, tajemnicę mądrości Bożej. Czasami ludzie szukają mądrości. Czasami jest tak, że ktoś szuka mądrości i się gubi w tym wszystkim. Szuka takiej filozofii, takiej drogi życia, innej drogi życia. Filozofie wschodnie, buddyzm, filozofie, które w dzisiejszym świecie jest ich mnóstwo. Jakoś może czasami się czuję w tym szczęśliwy, może po jakimś czasie stwierdza, że to jednak to nie to, szuka czego innego. Więc co głosimy? Głosimy mądrość Bożą, mądrość dla Twojego życia. Co jeszcze głosimy? W dalszym ciągu pierwszy list do Koryntian. Głosimy, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Co takiego Pan Bóg przygotował tym, którzy Go miłują? Czy miłujesz Boga? Czy osoba, z którą rozmawiasz, miłuje Boga? Czy ma nadzieję na życie wieczne? Kiedyś słyszałem takie bardzo, bardzo ciekawe świadectwo. Pan Bóg dociera do ludzi poprzez naprawdę różne... Czasami jest to jedno pojedyncze słowo, które sprawia, że człowiek się nawraca. I w przypadku tej osoby to było słowo, że Bóg jest Bogiem nadziei. Ta osoba tego potrzebowała. Ja potrzebowałem innego słowa. Do mnie trafiły słowa: trzeba się skupić na tym, co ważne. I to były te słowa, które zburzyły dla mnie ten domek z kart, który układałem przez całe swoje życie. Ten domek z kart, którym była moja dotychczasowa wiara. A ja wiedziałem wtedy w tym momencie, jak usłyszałem, że trzeba się skupić na tym, co ważne, że to Pan Jezus jest tą najważniejszą osobą, że Pan Jezus jest tym najważniejszym, na czym trzeba się skupić. Tak więc ta mądrość, tajemnica mądrości Bożej i to, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Co jeszcze głosimy? Głosimy duchowe sprawy. Duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. W dalszym ciągu jest to napisane w pierwszym liście do Koryntian. Co jeszcze głosimy? Nie głosimy siebie samych. I to jest istotne, że żeby nie skupiać się na sobie samym, kiedy głosimy. Ale co głosimy? Lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi przez Jezusa. Natomiast w liście do Kolosan czytamy: Jego to głosimy, upominając, inaczej zachęcając też każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie nie są doskonali. To znaczy, że ludzie, z którymi rozmawiamy, z którymi mamy do czynienia, nie są doskonali. My nie jesteśmy doskonali. Dzisiaj słyszeliśmy o ewangelizacji, jest wolność. Tak więc jeden niedoskonały człowiek nie radzi sobie z uzależnieniem. Inny niedoskonały człowiek nie radzi sobie z grzechem takim czy innym. Inny niedoskonały człowiek nie może sobie poukładać życia, ponieważ się zagmatwał w różne sprawy. I co teraz? I właśnie głosimy tą wolność, głosimy, aby każdego człowieka okazać doskonałym. I to nie doskonałym samym w sobie, bo człowiek w dalszym ciągu nie będzie doskonały, ale jest to doskonałość w Chrystusie. Jeżeli jest grzech, to doskonałość w Chrystusie, ona przykrywa ten grzech i człowiek staje się obmyty, staje się czysty. Dalej w pierwszym liście Jana czytamy, że głosimy życie wieczne, które było w Ojcu, w nikim innym. Życie wieczne jest tylko w Bogu, tylko w Chrystusie. Nie ma innego pośrednika pomiędzy człowiekiem i Bogiem, jak tylko Jezus Chrystus. Tylko w Nim jest życie wieczne. Co jeszcze głosimy? Głosimy to, że Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności. To tak w skrócie. Tylko myślę, że na ten temat można na każdy z tych punktów można osobne kazanie powiedzieć. I teraz jak głosić? Nie jestem jakimś ekspertem od głoszenia. Na początku mojej drogi z Bogiem tym bardziej nie byłem ekspertem. Kiedy sobie przypomnę, w jaki sposób próbowałem opowiadać o Bogu, to czasami rezultat był o wiele bardziej niż mizerny. Kiedy człowiek próbuje opowiedzieć drugiej osobie o czymś, to najczęściej po to, znaczy najczęściej dlatego, że ta rzecz jest dla niego ważna. Jeżeli ja opowiadam komuś o jakichś swoich zainteresowaniach, o czymś, co jest fajne w moim życiu, to opowiadam dlatego, że ja to lubię, że to mi sprawia jakąś radość i chcę się tym dzielić z innymi. Tak więc Można sobie zadać pytanie, czy głosząc Ewangelię masz to coś w sobie? To coś, czyli czy rzeczywiście masz tą pasję dla Bożego Słowa? Czy masz rzeczywiście tą miłość dla Chrystusa, dla Bożego Słowa? Czy opowiadając innym o Bogu, czy opowiadając innym Ewangelię, czy jesteś przekonujący, że to jest rzeczywiście to, czym żyjesz? Bo jeżeli nie, to obawiam się, że skutek będzie marny. Natomiast jeżeli opowiadasz i widać, że płonie, jest w tobie ten żar, to ta druga osoba patrzy i widzi rzeczywiście, coś w tym jest. Coś w tym jest. I jeszcze raz wrócę do tego, że spotykamy na naszej drodze różnych ludzi z różnymi doświadczeniami, przeżyciami, ludzi, którzy szukają różnych rzeczy, słowa, miłości, przyjaźni czasami. I każdy z nas też niesie ze sobą pewne doświadczenia. Pan Bóg przeprowadza nas przez różne doświadczenia, myślę, przynajmniej w dwóch celach. Po pierwsze, aby kształtować naszą wiarę, ale po drugie, żeby każdy z nas był świadectwem. Jeżeli spotykasz na przykład ja, jako człowiek, który jeszcze kilka lat temu był w stanie wolnym, w sensie kawaler, gdybym spotkał na swojej drodze osobę w małżeństwie, która miałaby problemy, a ja powiedziałbym, nie martw się, Pan Bóg na pewno wszystko dobrze sprawi. No skąd ty to wiesz, skoro nie masz żony, prawda, i tak dalej. Tak więc teraz mogę dotrzeć do ludzi, którzy rzeczywiście, na przykład, to jest przykład, którzy są w małżeństwie, mają jakieś problemy. Ja mogę opowiadać, jak Pan Bóg działa w tej sferze życia. Jeżeli spotykasz na swojej drodze osobę, która przeszła przez jakąś chorobę, a ty mówisz, nie martw się, Pan Bóg na pewno wszystko dobrze uczyni, ale jeżeli ty przez taką chorobę nie przechodziłeś, to nie będziesz tak wiarygodny, jak wtedy, kiedy rzeczywiście ty masz to samo doświadczenie i możesz opowiedzieć o tym, co Pan Bóg zrobił w tej sytuacji, kiedy ty przez takie doświadczenie przechodziłeś. Tak więc ja wierzę, że to, przez co każdy z nas przechodzi, też ma cel. Oczywiście nie zawsze są to dobre takie przeżycia, przez które chcielibyśmy przechodzić. Ale jeżeli przez to przejdziesz z Panem Bogiem, to później jesteś świadectwem, później możesz opowiadać, co Pan Bóg zrobił w twoim życiu w takiej, a takiej sytuacji. To jest tak jak z tą historią, którą słyszeliśmy, takim przykładem, który słyszeliśmy jakiś czas temu z tym hotelem, gdzie są pokoje i w tych pokojach ludzie potrzebują światła, prawda? I teraz my to światło niesiemy, tylko że każda z tych osób potrzebuje czego innego. I teraz każdy z was, każdy z nas ma coś innego. I jesteśmy jakby odpowiedzią Bożą na zapotrzebowanie ludzi w świecie. Pan Jezus powiedział, że jesteśmy solą ziemi i światłem świata. I co to oznacza? Czasami jak gotujemy jakąś potrawę, później próbujemy, czegoś brakuje. Ale jak się dosoli, okej, już dobrze, już jest smaczne, można zjeść, prawda? I my jesteśmy, jako chrześcijanie, powinniśmy właśnie być tym czymś, czego brakuje. Spotykamy człowieka, któremu brakuje czegoś w życiu i ty jesteś tą solą dla niego po to, aby pokazać mu tą światłość Bożą, aby być Bożą odpowiedzią dla tego człowieka w jego życiu. Więc bądź świadectwem. Bądź żywym świadectwem. Jakiś czas temu słyszałem, że taki pogląd, że w dzisiejszych czasach najlepiej ewangelizować poprzez relacje. Ale zastanowiłem się, czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach. I zacząłem sobie przypominać to, jak Pan Jezus rozmawiał z ludźmi. Kiedy Pan Jezus spotkał Zacheusza, co powiedział? Idziemy teraz się modlić, tak? Do świątyni. Nie. Idziemy do ciebie, będziemy jeść. Pan Jezus budował relacje z ludźmi. Tak więc my też jesteśmy pomiędzy ludźmi spoza kręgu ludzi wierzących, spoza kręgów chrześcijańskich, spoza ludzi wierzących zgodnie z Biblią. I nie możemy się izolować od tych ludzi, ponieważ my jesteśmy pośród tych ludzi. Dlatego, żeby nawiązywać z nimi relacje, jak już będziesz miał relacje z tymi ludźmi, to wtedy łatwiej ci dotrzeć do nich z Ewangelią, z Bożą, z dobrą nowiną. Ja za każdym razem, jak w trakcie studiów, czy później już, kiedy miałem troszeczkę bliżej do mojej mamy, kiedy odwiedzałem ją, to też modliłem się o to, żeby Pan Bóg stworzył taką sytuację, żebym mógł rozmawiać o Panu Bogu, żebym mógł opowiedzieć o Jezusie. I najczęściej właśnie taka sytuacja się pojawiała. Rozmawiamy o czymś, rozmawiamy i nagle jest ten moment, gdzie mogłem po prostu się wstrzelić z Ewangelią. Gdybym mnie nie odwiedzał mamy, siostry, gdybym nie miał z nimi takich dobrych relacji, to nie wiem, czy by mnie chciały słuchać. Jeśli masz przyjaciół, znajomych, niewierzących, buduj z nimi relacje, dowiedz się, czego im brakuje i pokaż im Bożą odpowiedź na to, co jest w ich życiu. Znowu chciałbym wspomnieć o wydarzeniach różnych. Wydarzenia, które odbywają się w Kościele, są to jest niesamowita okazja, żeby ewangelizować, żeby zwiastować. I słyszeliśmy dzisiaj też, żeby nie tylko zapraszać, ale żeby przyprowadzać. Żeby przyprowadzać. Dlatego, że jeśli zaprosisz kogoś, osobę, jest wydarzenie . 17 marca, tutaj na pobożnego, przyjdź. Dobrze. Nie przyszedł. Ale jeśli jest to osoba, z którą masz jakieś relacje, to przyjdź 17 po tą osobę, wyciągnij z domu i przyprowadź tutaj. Może się uda. Większe szanse, że się uda. Przyprowadź na nabożeństwo. Chrzest jest doskonałą też okazją do tego, żeby opowiedzieć o Panu Bogu. Moim takim owocem, którym się lubię chwalić, jeśli chodzi o właśnie taki, można powiedzieć, narybek dla Pana Boga, jest mój kolega z ławki ze szkoły, któremu też opowiadałem, zaprosiłem go, przyprowadziłem go. Pamiętam, razem jechaliśmy na przedstawienie Bramy Nieba, Płomienie Piekła. Pojechaliśmy raz, a później go zaprosiłem na chrzest. I też przyszedł i powiedział mi, że ten spektakl, to był okej, ale to nie był ten moment, kiedy on podjął decyzję, że on chce się nawrócić. To, że go zaprosiłem na chrzest, to był ten moment, który sprawił, że on chciał pójść za Bogiem. Tak więc, jeśli jeszcze jesteś tutaj, jeszcze nie postanowiłeś, że chcesz się ochrzcić i albo postanowiłeś, że chcesz się ochrzcić, przyprowadź znajomych, przyprowadź przyjaciół, przyprowadź rodzinę. Ja do dzisiaj żałuję, że nikogo ze swojej rodziny na swój chrzest nie przyprowadziłem. Przyprowadziłem jednego kolegę, który był wtedy moim takim bardzo dobrym kolegą. I jest zbawiony. I dzisiaj też zajmuje się, organizuje spotkania, na których jest studiowane Słowo Boże. Ma rodzinę i są wierzący wszyscy. To jest super, to jest No, mój jedyny owoc, taki, o którym wiem jak dotąd, ale to mnie naprawdę, naprawdę bardzo cieszy, bo znałem tego mojego kolegę przed nawróceniem i po. I myślałem, że on się nie nawróci. On sam mówił, on mówi, że jakbym się nawrócił, to musiałbym, wiem, że musiałbym zostawić to i to. Myślę, okej, no dobra, skoro on jest taki świadomy, no to pewnie nic z tego nie będzie. No i jednak nie. Okazało się, że jednak zostawił tam pewne rzeczy i się nawrócił. Chrzest, zwłaszcza jeżeli jesteś młodym człowiekiem, licealistą, nastolatkiem i postanawiasz się ochrzcić, to jest... Młodzi ludzie, zwłaszcza w wieku nastoletnim, są szczególnie poszukujący, są szczególnie podatni na różnego rodzaju wpływy. I teraz, czy to, co przyjmą emocjonalnie, jest to, co proponuje świat, czy przyjmie to, co ty mu pokażesz, czy przyjmie Pana Boga, to też zależy trochę od ciebie. Zaproś na chrzest, jeśli jesteś młodym człowiekiem, masz znajomych. Młodzi ludzie chcą być indywidualistami. Jak to? To ja mogę sam zdecydować, kiedy przyjmę chrzest? No możesz, jasne, super. To ja też tak chcę. Spotkania młodzieżowe. To jest idealna okazja do tego, żeby opowiadać o Panu Bogu. Mój pierwszy kontakt z Kościołem to było właśnie spotkanie młodzieżowe. Pewnej osobie zależało, żebym ja na to spotkanie przyszedł i ta osoba mnie przyprowadziła. Kto wie, gdyby mnie ta osoba nie przyprowadziła na spotkanie młodzieżowe wtedy, może by mnie tutaj nie było. Raz, drugi, trzeci, później obóz młodzieżowy i na tym obozie się nawróciłem. Tak więc jeśli chodzisz na młodzieżówkę tutaj, na spotkanie młodzieżowe, masz znajomych niewierzących, przyprowadzaj. Jednego, drugiego, trzeciego. Miejcie dobry czas. Czytajcie słowo. Módlcie się razem. Dla tej osoby spoza kościoła to może być dziwne. Ja pierwszy raz, jak przyszedłem na to młodzieżowe, patrzę, tu ludzie się modlą z zamkniętymi oczami, tu robią różne dziwne rzeczy. Myślę sobie, ludzie, jacy tam fanatycy są w tym kościele. No i później słyszę od starszego tamtego zboru, no to lepszego komplementu nie mogłem powiedzieć, jak fanatycy. Ale to też mnie intrygowało. Byłem wtedy młodym człowiekiem, nastolatkiem. To mnie intrygowało. Dlaczego tak jest? To jest zupełnie inaczej niż to, co widziałem do tej pory. Można inaczej jakoś. I to mnie też pociągało. Ale też nie pociągałoby mnie, gdyby właśnie nie, myślę, ci ludzie, których wtedy widziałem taki fanatyzm, tak? Widziałem, że ich to, oni rzeczywiście żyją Bogiem. Jak się modlą, to jest modlitwa, która rzeczywiście jest rozmową z Panem Bogiem, która jest relacją z Panem Bogiem. I co jeszcze? Jeśli już przyprowadzisz taką osobę, jeżeli już to dzieło rozpoczniesz, to pielęgnuj to, podlewaj. Nie zostawiaj takiej osoby samej, dlatego że diabeł się takimi osobami najbardziej interesuje. Kiedy człowiek żyje sobie w świecie, kiedy człowiek żyje sobie poza Bogiem, to diabeł się nie interesuje takim człowiekiem. Po co? On ma inne sprawy. Ale kiedy ty chcesz zrobić coś dobrego, kiedy ty wyrywasz człowieka i przyprowadzasz do kościoła, przyprowadzasz do Pana Boga, przyprowadzasz pod krzyż, to wtedy diabeł się takim człowiekiem interesuje. A więc zwłaszcza właśnie osoby nowe w wierze, trzeba otoczyć szczególną opieką. Relacjami, modlitwą. Dlatego, że nie wiadomo, czy będzie druga szansa. Jaki mamy mieć stosunek do niechrześcijan? poproszę o pomoc obsługę techniczną. Poprzedni slajd. Dziękuję. W liście do Kolosan czytamy: wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze, dobrze wykorzystujcie każdą okazję. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne, inaczej przyprawione solą. Tak też należy odpowiadać każdemu. Jako człowiek tuż po nawróceniu, kiedy miałem w sobie ten taki fanatyzm i każdemu chciałem opowiadać o Panu Bogu, tak jak mówiłem, z różnym rezultatem, niestety jednemu mojemu koledze, z którym mieszkałem w pokoju w internacie, nieumiejętnie głosiłem. Ten kolega się później zamknął na to, co chciałem do niego mówić, co próbowałem mu opowiedzieć. Kiedy chciałem podejmować rozmowę, uciekał z pokoju, wychodził, nie chciał słuchać. Dlaczego? Widocznie zabrakło mi którejś z tych rzeczy. Być może nie postępowałem mądrze, może nie wykorzystywałem okazji, może moje wypowiedzi nie były uprzejme, może nie były przyprawione solą. Tak więc starajmy się, kiedy głosimy, żeby tego nie zepsuć, żeby dobrze wykorzystywać każdą okazję. Słowo Boże mówi, aby dobrze wykorzystywać czas, ponieważ dni są złe. Zadam sobie również inne pytanie. Czym nie jest głoszenie? Głoszenie słowa, głoszenie Ewangelii nie jest atakiem na wiarę innego człowieka. Jako ludzie, którzy poznali prawdę, którzy poznaliśmy Chrystusa, którzy jesteśmy zbawieni i w konfrontacji z ludźmi, którzy wierzą inaczej, próbujemy czasami im pokazać: nie, ty nie masz racji, ja mam rację, ale to nie tędy droga. Nie jest naszym zadaniem zabierać tego, czego się trzyma inny człowiek. To jest tak jak z małym dzieckiem. Jeżeli małemu dziecku, które bawi się nożyczkami, próbujesz zabrać, to on może zacząć uciekać, może sobie zrobić krzywdę. Ale jeżeli mu pokażesz coś innego, jakąś zabawkę, lizaka, nie wiem, to dziecko wyrzuci to, co trzyma w ręku i weźmie to, co trzymasz. Tak więc kiedy próbujemy zwiastować Ewangelię, to nie w ten sposób, żeby pokazać: nie, ty nie masz racji, ja mam rację, bo w Biblii jest tak i tak napisane. Nie, pokazuj po prostu Chrystusa, opowiadaj, kim jest Pan Jezus, co takiego zrobił, kim jest Pan Jezus w swoim życiu, co Pan Jezus dla ciebie zrobił. I znowu wrócę do tego, jak ja się nawracałem. Kiedy pojechałem na ten obóz młodzieżowy, o którym mówiłem, byłem wtedy jeszcze katolikiem, bardzo gorliwym katolikiem, naprawdę. Starałem się zachowywać te wszystkie zwyczaje, pierwsze piątki, niejedzenie mięsa w piątek, msze, naprawdę staram się to wszystko jak najbardziej gorliwie wypełniać. No i pojechałem na taki obóz, oczywiście postawa lekko obronna, bo tam sami protestanci, a ja jako jedyny katolik, później okazało się, że nie jako jedyny. No i co? Nikt jakoś, nie wiem, nie próbował mi wymówić, że ty się nie powinieneś modlić do Marii, ty w ogóle to źle wierzysz. Wszędzie postawa miłości, sympatia osób, rozmowy o Bogu, modlitwa, rozmowy o Panu Jezusie. Trochę zbity z tropu byłem wtedy. Rozmawiałem dużo z takim człowiekiem, który każdą praktycznie rozmowę potrafił przeprowadzić na tory rozmowy o Chrystusie. To był starszy jednego z kościołów, jeden z usługujących wtedy słowem. Rozmawiamy o o czymkolwiek, nie wiem, o filmach. A, to tak jak w starych westernach, kiedy na końcu kawaleria przyjeżdża i wszystkich ratuje. I to właśnie tak Pan Jezus też zrobił, że On przyszedł i wszystkich uratował. Rozmawiamy o czymś innym. I znowu, a, to właśnie to Pan Jezus tak i ciągle właśnie, i ciągle to słyszałem. I no nie było innego wyjścia, jak uwierzyć. Dlatego, że wiara rodzi się ze słuchania. A jak się tyle nasłuchałem, no to musiałem uwierzyć. I uwierzyłem. I nikt mnie nie atakował, nikt mi nie próbował odebrać tego, co miałem. To się samo rozpadło, samo się rozleciało. Ja już sam widziałem, że ja chcę, nie wiedziałem jeszcze, co to znaczy się nawrócić, nie wiedziałem, co to znaczy naśladować Pana Jezusa, ale ja wiedziałem, że ja to chcę. Tak więc, kiedy głosisz słowo, nie odbieraj tego, co ta osoba ma. Pokaż coś lepszego, pokaż Chrystusa. Kiedy głosisz słowo, nie przejmuj się tym, że nie widzisz od razu owoców. Nie przejmuj się, nie martw, nie denerwuj się tym, że ta osoba, której opowiadasz o Chrystusie, ona nie jest od razu chrześcijaninem. To nie jest nasze zadanie. W pierwszym liście do Koryntian czytamy następujące słowa. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Być może ty jesteś tym, który zasadza to ziarno Ewangelii w sercu tego człowieka. Być może jesteś tym, który podlewa to, co już zostało zasadzone. Ale nikt z nas nie jest w stanie sprawić, żeby druga osoba wzrastała. To jest sprawą Boga. To Pan Bóg daje wzrost. My zasadzamy albo podlewamy. My opowiadamy Ewangelię. Tak się Panu Bogu podobało, żeby właśnie przez zwykłe zwiastowanie, zwykłe opowiadanie rozrastało się ciało Chrystusa, rozrastał się Kościół. Nie zawsze następuje to od razu. Ważne jest to, żeby zasadzać. Czasami jest tak, że jest służba prowadzona wśród małych dzieci. Małe dzieci słyszą o Panu Bogu. Później, kiedy dorastają, przestają uczestniczyć w spotkaniach dla małych dzieci. Idą, nie mówię tutaj o szkółce dla dzieci z rodzin wierzących. Mówię tutaj o służbie, która czasami jest prowadzona wśród dzieci z rodzin niewierzących, tak? Czy jakieś obozy dla dzieci, dla młodzieży. I później być może taka osoba jest w świecie, ale ważne, że usłyszała Ewangelię. Ważne, że wie, gdzie zwrócić się, kiedy będzie tego potrzebowała. Wie, że jest Chrystus. Czy z tego skorzysta? Nie wiem. To już jest sprawą Bożą. Pan Bóg pociąga do siebie ludzi. Tak więc zasadzaj to ziarno Ewangelii, podlewaj. Nie wiesz, gdzie będzie wzrost. Ja też, kiedy tuż po nawróceniu opowiadałem kilku kolegom, myślałem, okej, ten się na pewno nawróci, bo on tak chętnie słucha, dobrze się z nim rozmawia, a ten się pewnie nie nawróci, bo z nim się tak, no i okazało się, że jest zupełnie na odwrót. Także Pan Bóg potrafi zaskakiwać. Nie wiesz, gdzie będzie wzrost. Nie przejmuj się tym, że czasami nie widzisz efektu. Ja też, kiedy opowiadałem w pracy czasami o Panu Bogu, to słyszałem słowa, o Łukasz, jak ty pięknie mówisz. Jedyna reakcja na to, co powiedziałem. Nie wiem, co ta osoba zrobiła później z tymi słowami, ale opowiedziałem. Wiem, że tamtą okazję wykorzystałem. Co teraz będzie? Czy będzie wzrost? To jest sprawa Pana Boga. Ewangelii Jana czytamy, a On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. To jest właśnie sprawa Boga. My, naszym zadaniem jest opowiedzieć o Chrystusie, opowiedzieć o Panu Bogu, opowiedzieć o tym, co Pan Bóg zrobił dla ciebie, co Pan Bóg może zrobić dla tej osoby. To Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie. Zadałem sobie jeszcze inne pytanie, kiedy myślałem o ewangelizacji. Czy ewangelizacja powinna być kierowana tylko do osób niewierzących? Czy my jako ludzie wierzący już nie potrzebujemy Słowa Bożego? Czy my już nie potrzebujemy tego, żeby opowiadać nam o Chrystusie? Czy już nie potrzebujemy tego, żeby opowiadać nam o tym, co Pan Bóg uczynił? Wiara bierze się ze słuchania. Wiara, jeżeli jest niećwiczona, nieużywana, to zanika, tak jak mięśnie, kiedy nie są ćwiczone, kiedy odpoczywają, kiedy nie są podtrzymywane, również zanikają. Dlatego wiara również musi być podtrzymywana. Dlaczego? Dlatego, żeby miłość do Pana Boga nie zgasła. W ostatnim czasie czasami przeglądam sobie znajomych na Facebooku, znajomych, których kiedyś poznałem w kościele. Przeglądam sobie ich profile, sprawdzam, co tam u nich słychać. No i czasami patrzę, no, wydaje się, że ta osoba, coś w życiu tej osoby się niedobrego działo. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Piszę z inną osobą. No jak tam twoja relacja z Panem Bogiem? Obecnie przechodzę przez ciemną dolinę. Dlaczego tak jest? Być może zabrakło właśnie podtrzymywania wiary. Dlaczego ta miłość do Boga zgasła? Dlaczego osoba, która jest zaangażowana w kościele, służy, dlaczego po pewnym czasie to zaangażowanie maleje? Dlaczego boimy się tego, co jest teraz, albo o swoją przyszłość, a zapominamy o wierności Boga w przeszłości? Pan Bóg jest ciągle taki sam. Jego wierność w przeszłości jest świadectwem o Jego wierności teraz i w przyszłości. Tak więc Słowo Boże, ewangelizacja, nie wiem, czy to można nazwać ewangelizacją, ale również jako wierzący również musimy sobie ciągle przypominać o tym, co Pan Bóg zrobił w naszym życiu. Przypominajmy sobie, czego Pan Bóg dokonał. Opowiadajmy sobie nawzajem, czego Pan Bóg dokonał. Opowiadajmy, niech wiara nasza nawzajem rośnie. Niech miłość do Pana Boga nie maleje. Czasami martwimy się sytuacjami, przez które przechodzimy. Ja ostatnio też się dużo martwiłem, co będzie w przyszłym roku. Kończy mi się umowa w tym roku, czy będę miał pracę. Wiem, że to jest irracjonalne, bo wierzę, że Pan Bóg o to zadba, że jeżeli ja będę szukał, to znajdę. I tak było 2 lata temu również. Zastanawiam się, co będzie. Zmiana miejsca zamieszkania, czy znajdę pracę. Znalazłem, Pan Bóg się o to zatroszczy. Musiałem tylko ja sam też wykonać pewne działanie od siebie. Tak więc czasami zachowujemy się jako chrześcijanie, tak jak uczniowie, którzy po nakarmieniu 4000 idą za Panem Jezusem i mówią, zapomnieliśmy chleba. No a przecież przed chwilą Pan Jezus 4000 nakarmił paroma bochenkami. Więc nie martw się, że nie masz tego chleba, bo przed chwilą Pan Jezus chleb rozmnożył. Tak więc Ważne jest, że jako chrześcijanie, abyśmy ciągle przypominali sobie to, co Pan Bóg zrobił w naszym życiu. W Starym Testamencie, w Izraelu, rolą rodziców, rolą dziadków było opowiadanie o dziełach Bożych dzieciom i wnukom po to, żeby młode pokolenie wiedziało, co takiego dokonał Bóg, po to, żeby sobie to wszystko przypominać. Więc tutaj widzimy też rolę rodziców. Ewangelizacja często kojarzy się z mówieniem do osób gdzieś spoza kościoła, ale co z dziećmi, które są w naszych rodzinach? One też potrzebują słowa, one też potrzebują słyszeć o Bogu. Jest szkółka, super, ale to nie załatwi wszystkiego. Jeżeli dziecko nie będzie widziało twojej relacji z Bogiem, nie będzie widziało, jak się modlisz, jak się czytasz, jeżeli nie będziesz opowiadał swojemu dziecku o Bogu, to skąd ono się ma tego wszystkiego nauczyć? Bo dzieci się uczą przez naśladowanie. Jeżeli dziecko widzi, że ty czytasz słowo, to ono też będzie chciało czytać słowo. Jeżeli dziecko widzi, że ty się modlisz, to ono też się będzie chciało modlić. Ja pamiętam, jak kiedyś widziałem synka jednego ze znajomych, nie wiem, ile mógł mieć wtedy, z 1,5 roku. Nie mówił jeszcze wtedy, ale stanął, złożył ręce i coś tam sobie po swojemu zaczął. Widział, jak się jego tata modli. I on też tak się modlił. Inni moi znajomi mają dziecko, które ma już ponad 20 lat, ale ma porażenie mózgowe i ma umysł kilkuletniego dziecka. I ten chłopak, on też wie, jak się modlić. On się modli po swojemu, ale się modli. Czasami podchodzi do innych osób, kładzie ręce i mówi: módl się ze mną. Po swojemu. Dlaczego? Dlatego, że on to widzi w swojej rodzinie. On to widzi wokół siebie. Tak więc też jest na nas taka odpowiedzialność za ewangelizację dzieci w naszych rodzinach, naszych własnych dzieci. Dawid w psalmie 9 napisał takie słowa: Panie, będę Cię wielbił całym swoim sercem. Będę wyliczał wszystkie Twoje cuda. Będę się cieszył i radował w Tobie, śpiewał o Najwyższy na cześć Twojego imienia. Będę wyliczał wszystkie Twoje cuda. Tak więc może warto spędzić trochę czasu i wyliczyć te wszystkie cuda, jakich Pan Bóg dokonał w Twoim życiu. Pomyśl o tym. Wylicz to, co Pan Bóg zrobił. Ile tego jest? W dalszej części tego psalmu: śpiewajcie Panu mieszkającemu na Syjonie, rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła. Jakie dzieła? No, przypomnij sobie, co Pan Bóg zrobił i opowiadaj o tym. Teraz będzie przykład o mojej żonie. Zgodziła się, żebym powiedział. To jest relacja z Chrystusem, z Panem Bogiem. Jest w Słowie często porównywana w Nowym Testamencie, zwłaszcza do relacji w małżeństwie. Ja też lubię sobie przypominać dzieła mojej żony, zwłaszcza kiedy jeszcze nie była moją żoną, przyjechałem tutaj na wakacje, miałem tutaj pokoik wynajęty w kościele. Wchodzę, patrzę, a tam na stole ciastka, jakieś orzeszki, przekąski. Nie wiem, ile na to wydała wtedy, ale było tego dużo. Do tego kartka z notatką, żeby miał tutaj jak najlepszy czas. A kupiła mnie wtedy. Naprawdę, za każdym razem, jak sobie to przypominam, to czuję po prostu, jak ta miłość się odnawia, to zakochanie takie. Tak więc dziękuję Ci. I tak samo z Panem Bogiem. Przypominaj sobie to, co Pan Bóg kiedyś zrobił dla ciebie. Przypomnij sobie swoją sytuację sprzed nawrócenia. Przypomnij sobie, gdzie byłeś, jak wyglądało twoje życie. Czego ci brakowało? Przypomnij sobie to, co Pan Bóg dla ciebie zrobił. Przypomnij sobie to, kiedy już uwierzyłeś, kiedy wyznałeś Bogu swoje grzechy, kiedy poprosiłeś Pana Jezusa o wybaczenie, kiedy poczułeś ten ciężar, który spada z serca, z pleców, kiedy poczułeś się lekki i wolny. Przypomnij sobie to. Przypomnij sobie inne dzieła. Przypomnij sobie wszystkie odpowiedzi Pana Boga na twoje modlitwy. Przypomnij sobie sytuacje, w których Pan Bóg cię postawił, kiedy wiedziałeś, że ta sytuacja, że ten człowiek to jest działanie Boże w twoim życiu. Przypominaj sobie to wszystko. Niech ta wiara nie gaśnie, niech miłość do Boga nie gaśnie. A jak już będziesz miał ten żar, to opowiadaj innym wtedy. Głoś Ewangelię. Bez głoszenia Ewangelii, bez słowa nie ma wiary. Wiara rodzi się ze słuchania. Tudzież, tak jak w tym przykładzie, wiara rodzi się dzięki przesłaniu. Jeżeli nie będziemy opowiadali innym o Bogu, to jak oni mają uwierzyć? Słyszymy czasami, ja też kilka świadectw słyszałem, kiedy to rzeczywiście to Pan Jezus sam przychodzi do osób, które żyją w miejscach, gdzie rzeczywiście nie dochodzi Ewangelia, nie ma tam osób wierzących. Są to miejsca, gdzie nie ma chrześcijaństwa, ale to są wyjątki, są wyjątkowe sytuacje. To naszym zadaniem jest głoszenie, naszym zadaniem jest krzewienie wiary. Tak więc jeżeli nie będziemy tego robili, jeżeli nie będziemy opowiadali innym ludziom o Bogu, o Chrystusie, to nie będzie tej wiary. Skąd ona się ma brać, jeżeli ludzie nie będą słuchać, jeżeli nie będą słyszeć? Treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus, albo inaczej, treścią tego przesłania jest wieść o Chrystusie. Treścią tego przesłania jest Chrystus. Tak więc jeśli chcesz, aby Kościół, czyli ciało Chrystusa, żeby Kościół wzrastał, żeby się rozrastał, głoś, opowiadaj o Chrystusie. I kończąc już, mamy tutaj taki łańcuszek przyczynowo-skutkowy. Jest to list do Rzymian, 10 werset, wersety od 13 do 15. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wzywa imię Pana. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Dlatego czytamy, jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Tak więc, jeżeli my nie będziemy opowiadali o Bogu, o Chrystusie, to ludzie nie będą o Chrystusie słyszeć. Jeśli nie będą słyszeć o Chrystusie, to w Niego nie uwierzą. A jeśli w Niego nie uwierzą, nie będą wzywać imienia Chrystusa. A jeżeli nie będą wzywać imienia Chrystusa, to nie będą zbawieni. Tak więc zachęcam wszystkich do opowiadania, do wyliczania dzieł Bożych w życiu każdego z osobna. Jak już sobie to wszystko przypomnisz, opowiadaj innym, opowiadaj w kościele, opowiadaj swoim dzieciom, opowiadaj swoim znajomym, swojej rodzinie. W Słowie Bożym czytamy, że jeśli uwierzysz, zbawiony będziesz ty i cały twój dom. I poprzez dom należy rozumieć nie Twoich domowników tylko, ale Twój dom, czyli Twoją rodzinę bliższą, dalszą, Twoich sąsiadów. Kiedyś to się odnosiło do sług. Nie wiem, być może ktoś ma służących dzisiaj, to też służący, Twoi sąsiedzi, Twoi współpracownicy, Twój pracodawca, Ty i Twój dom. Ale do tego potrzebne jest słowo, a my, jako ludzie wierzący, jako kochający Boga, z tym słowem musimy iść. Amen.